Nieodzowną cechą mądrości jest logika, inaczej mówimy zdrowy rozsądek. Kiedy myślimy mądrość, no to logika, zdrowy rozsądek odgrywa tutaj bardzo wielką rolę. 2 plus 2 równa się 4. I gdyby ktoś nam wmawiał, że jest inaczej, uznalibyśmy tą osobę za niemądrą. Kiedy na przykład toparzymy się w palec, to logiczne, że zanurzymy go w zimnej wodzie, a nie w gorącej, żeby zbić temperaturę. Albo kiedy jest nam za gorąco, to logiczne, że nie będziemy się ubierać, a raczej będziemy pozbywać się ubrań, żeby było nam jak najchłodniej. Więc mądrość to logika, to zdrowy rozsądek. Ale bywają wyjątki. Kiedy byłem tak mały jak mój synek, miałem 6-7 lat, byłem po raz pierwszy na biwaku w lesie nad jednym z takich pięknych, czystych kaszubskich jezior. W tym jeziorze w płytkiej wodzie tuż przy brzegu były raki. Tata mojego kolegi, który był z nami na tym biwaku, ogłosił konkurs. Ten, kto złapie najwięcej raków, otrzyma nagrodę. Po czym dał nam wiaderka, małe wiaderka i wyjaśnił, że aby złapać raka, trzeba wiaderko zanurzyć w wodzie, skierować w stronę raka, a raka dotknąć patyczkiem i on wpłynie sam do wiaderka. I choć łapaliśmy zgodnie z instrukcją, nie złapaliśmy ani jednego raka. Powiedzieliśmy tacie kolegi, że są za sprytne i nie da się ich złapać, bo zgodnie z logiką, kiedy postawimy wiaderko przed nimi i dotkniemy patyczkiem, one wcale nie wpływają do niego, tylko uciekają do tyłu. Tata kolegi wziął wiaderko, podstawił je z tyłu raka, dotknął raka patyczkiem, a ten w sekundzie znalazł się w wiaderku. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że mądrość i sukces tkwią nie tylko w logice i w zdroworozsądkowym myśleniu, ale też i poza nią. Bo każdy człowiek, każde inne zwierzę, każda ryba pływa do przodu, tylko rak pływa do tyłu. To był paradoks. I to nie jedyny przykład takiej mądrości ukrytej poza logiką, poza zdrowym rozsądkiem. Co zrobić, gdy na przykład jedziemy za szybko samochodem i wpadniemy w poślizg? Logika podpowiada hamować jak najmocniej, ale każdy doświadczony kierowca wie, że czasami trzeba jeszcze przyspieszyć, żeby wyjść z poślizgu. Albo co zrobić, gdy w lesie zobaczymy nagle niedźwiedzia? Logika podpowiada uciekać jak najszybciej, ale każdy doświadczony znawca tych zwierząt wie, że lepiej zachować spokój, nie panikować, nawet się zatrzymać, niedźwiedziowi coś rzucić, żeby się zainteresował i w miarę możliwości jak najwolniej wycofać się z jego terenu. A więc mądrość, dobro, sukces znajdują się również poza logiką, poza jakimś zdrowym rozsądkiem, kiedy patrzymy w taki ludzki sposób na te rzeczy. I taką mądrość ukrytą poza logiką nazywamy paradoksem. Inaczej mówimy paradoks mądrości. I są paradoksy, których nie znając, nie tracimy zbyt wiele, co najwyżej nie wygramy w konkursie łapania raków. Ale są takie paradoksy życiowe, których nieznajomość kosztować może życie. Chociażby w przypadku nagłego hamowania, kiedy warto przyspieszyć, albo w przypadku, kiedy spotkamy niedźwiedzia, lepiej się zatrzymać niż uciekać. Na takie paradoksy, podobne paradoksy mądrości, od poznania których zależy nie tylko nasze ziemskie życie, ale również i wieczne, zwraca naszą uwagę Pan Bóg w Księdze Przysłów. Zatem posłuchajmy, co tam jest napisane. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Synu mój, tak rozpoczyna się ten tekst. To wyraźny sygnał ojca do syna, najprawdopodobniej młodego syna, który startuje dopiero w dorosłe życie, samodzielne życie, aby ten zanim wyruszy, zatrzymał się i skupił całą swoją uwagę na tym, co ojciec chce mu powiedzieć. A ojciec wie, że to, co powie, dla młodego syna może okazać się trudne do przyjęcia, a wręcz absurdalne. Bo nasza ludzka natura ma to do siebie, że najłatwiej jest jej się skupić na sobie samym. Dobrym tego obrazem jest bajka Tuwima Zosia Samosia. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama, napisał Tuwim. I w tym jest pewna prawda. Człowiek stworzony do wolności i samodzielności tak naprawdę powinien być sam kowalem własnego losu i kuć go, opierając się na własnych zdolnościach, zaradności, kreatywności. Szczególnie dziś te prawdy o człowieku podkreśla wiele programów takiej aktywizacji życiowej, zawodowej. Jakikolwiek program, nie wiem, coachingu byśmy nie wzięli pod lupę, to okazałoby się, że celem każdego jest pokazanie człowiekowi jego własnych zalet, silnych, mocnych stron, możliwości, dzięki którym może on osiągnąć sukces. Ale również też w dawnej kulturze, w chwili, gdy młody chłopak stawał się mężczyzną i wchodził w dorosłe życie, stawał się na tyle dojrzały, by wziąć za nie odpowiedzialność, otrzymywał od ojca, od opiekuna, od mistrza przekaz w stylu: teraz sam będziesz na siebie zarabiał, teraz sam będziesz układał sobie życie, teraz w twojej rodzinie ty będziesz ustanawiał zasady, zwyczaje, zakazy i nakazy. A nieraz pewnie i my słyszeliśmy od naszych rodziców kiedyś jako dzieci: teraz masz słuchać nas, ale jak będziesz dorosły, sam będziesz sobą rządził. Kiedy więc wczytujemy się w powyższy fragment Księgi Przysłów, propozycja ojca dla syna wydaje się być trochę nielogiczna. Jeśli ma być kluczem do wolności i do niezależności. Bo przecież Boża nauka i przestrzeganie przykazań, respektowanie jakichś nakazów i zakazów, jeżeli mają być kluczem do życia w wolności i w niezależności, to coś jest tutaj nie tak. Oczywiście każdy dorosły człowiek dojrzały to rozumie, ale czy rozumie to dziecko, czy młody człowiek wchodzący co dopiero w życie? Bo dla młodego człowieka niekoniecznie ważnym elementem, ważnym tematem jest przedłużenie dni jego życia albo pokój wokół niego, bo młody myśli raczej o tym, co ważne tu i teraz, a jego styl życia to dynamizm, to niepewność, to przygoda. Boża nauka, zasady, przestrzeganie tych zasad to rzeczy ważne dla tych, na których spoczywa odpowiedzialność za innych. Ale kiedy jest się dzieckiem, ostatnią rzeczą, którą chcemy robić, to nauka, a respektowanie zakazów i nakazów nie zawsze należy do życiowych priorytetów. Czytamy dalej: łaska, pokój, chęć przypodobania się Bogu czy ludziom to nie koniecznie też temat ważny dla kogoś, kto rozpierany energią młodości chce cały świat postawić do góry nogami, nie licząc się zbytnio z tym, co powiedzą o tym inni. Dlatego słowa ojca w powyższym fragmencie skierowane do syna, do młodego człowieka, to dla niego raczej przepis na ograniczenie wolności i niezależności i swobody życia niż recepta na to, jak być wolnym i niezależnym. Zatem zależność od ojca i respektowanie jakichś zasad, jeżeli ma być kluczem do wolności, to musi być paradoksem. Księga Przysłów to jednak coś więcej niż tylko rozmowa ojca z synem. To słowa Boga do każdego z nas. Bóg jako dobry i mądry ojciec nam przekazuje mądrość, której sami pewnie nigdy byśmy nie odkryli, bo jest paradoksem, niezgodnym z logiką, ze zdrowym rozsądkiem nawet. Zatem obdarzeni wolnością i zdolnością do samorealizacji w życiu, sami nie odkrylibyśmy prawdy o tym, że do pełnego spełnienia się jako ludzie tu na ziemi, ale też i w wieczności, potrzebujemy Boga, zależności od Niego, potrzebujemy reguł, które On ustanowił. Bóg zatem pragnie, abyśmy jak najszybciej się o tym dowiedzieli, nie tylko zawiesili na szyi, jak czytaliśmy, by nieustannie o tym pamiętać, ale abyśmy też tę tę mądrość wyryli w swoim sercu tak głęboko, to znaczy byśmy zrozumieli, że nasza wolność i zdolność do samorealizacji w niebie i na ziemi ma swoje źródło w zależności od Boga i Jego przykazań. Wolność, niezależność, źródło w zależności, w respektowaniu przykazań. Na czym to ma polegać? Pewien wierzący człowiek zabrał się na stopa z Zakopanego do Krakowa. Podczas rozmowy kierowca, który go zabrał, dowiedział się, że pasażer to wierzący człowiek, który wraca z kilkudniowych rekolekcji w górach. Podczas rozmowy o Bogu kierowca stwierdził, że jest wolnym człowiekiem, nie potrzebuje żadnego Boga i żadnych przykazań, może robić, co chce. A tę wolność właśnie przeżywa teraz zgodnie z niepisaną umową między nim a żoną. Otóż oni raz w roku biorą sobie urlop i ona jedzie, gdzie chce i robi, co chce, i on jedzie, gdzie chce i robi, co chce. I kiedy kierowca z dumą opowiadał, jak to bardzo jest niezależny od Boga, od zasad, od swojej żony nawet, jego rozmówca, pasażer, na chwilę przytrzymał kierownicę jego auta, kiedy ten pokonywał kolejny z zakrętów, próbując skierować się w przepaść. Kierowca oburzony wykrzyknął: co robisz, człowieku? A rozmówca mu odpowiedział: przecież możesz robić, co chcesz i jechać, gdzie chcesz. Tak, wykrzyknął kierowca, mogę jechać, gdzie chcę, ale tam, gdzie jest droga, a nie przepaść. I tym sposobem kierowca sam zdefiniował, na czym polega wolność. Mogę robić, co chcę, jechać, gdzie chcę, ale tam, gdzie jest droga. Inaczej spadnę w przepaść. I przykazania, Boże zasady, Boże reguły, to droga, na której człowiek w sposób bezpieczny może przeżywać swoją niezależność i wolność. Bóg zawsze oczekiwał od ludzi, którzy byli nazwani Jego dziećmi, że będą wierni Jego przepisom prawa. I przepisy te były i są nadane po to, aby tak jak kiedyś wielokrotnie ocalić życie Izraelitów, tak i dzisiaj nieustannie strzec życia i bezpieczeństwa każdego z nas. I to zawsze było i jest trudne do zrozumienia człowiekowi, który ma skłonność do tego, by swoją wolność i niezależność rozumieć zgodnie z logiką, jako totalną niezależność od czegokolwiek i od kogokolwiek. I dlatego Bóg dzisiaj do ciebie i do mnie mówi: synu mój, córko moja, zatrzymaj się i posłuchaj. Istotą twojej wolności i niezależności jest zależność od Boga i Jego przykazań. A jak ta wolność nasza i niezależność, której drogą jest Bóg i Jego przykazania, wyraża się w praktyce? Powinna się wyrażać? Posłuchajmy dalej. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twemu ciału i odświeży twoje kości. Pan Bóg idzie dalej. Kolejny paradoks. Otóż być pewnym swojej wiedzy, znać swoje mocne strony, logicznie myśleć, a nawet znać tajniki mądrości ukrytej w paradoksach, to niewątpliwie cechy każdego mądrego człowieka. To jest ważne. Okazuje się jednak, że mądrość to nie tylko siła intelektu, logika, zdrowy rozsądek. Szczególnie może okazać się niewystarczająca wtedy, gdy w grę wchodzi prostowanie, jak słyszeliśmy, pogmatwanych ludzkich ścieżek oraz konfrontacji ze złem. I to wtedy, jak czytaliśmy przed chwilą, prawdziwy mądry okazuje się ten, kto siebie nie uważa za mądrego i całą ufność pokłada w Bogu. To wtedy też Największym głupcem może okazać się ten, kto jest pewny jedynie własnej potęgi, własnego umysłu. Doktor Warkany, profesor embriologii w Ameryce, opowiedział kiedyś historię, którą zasłyszał od swojego ojca, który był lekarzem w dawnych czasach w Austrii. Otóż w miasteczku Braunau nad Innem pewnego dnia, tam gdzie pracował jego tata, pewnej nocy urodziło się dwoje dzieci. Jedno było krzepkim, zadziornym chłopcem o nadzwyczajnej żywotności. Drugie było dziewczynką z zespołem Downa, która mogła zaledwie słabiutko płakać. Chłopiec robił zawrotną karierę, przynajmniej przez pewien czas. Był doskonałym, elokwentnym mówcą, dobrym organizatorem, potrafił porwać za sobą tłum. Dziewczynka natomiast prowadziła bardzo przeciętne życie. Jednak mimo swej niesprawności nauczyła się kochać Boga i ludzi. I gdy po upływie 30 lat jej matka zapadła na paraliż, ta dorosła już kobieta ciągle słaba umysłowo przez 5 lat pielęgnowała ją i niosła jej ulgę w niedoli. Kochała swoją mamę. I profesor Warkany dodał: mój ojciec nie pamiętał imienia tej dziewczynki, ale imienia tego chłopca nigdy nie zapomniał. Nazywał się Adolf Hitler. Ten człowiek, tak bardzo przekonany o potędze własnego umysłu, okazał się głupcem, bo posiadając jedynie ograniczoną wiedzę i umiejętność korzystania z niej, dodatkowo zbratał się ze złem i zniszczył życie milionów ludzi i swoje oraz pogmatwał ścieżki życiowe milionom tym, którzy przeżyli. Ten człowiek, tak bardzo przekonany o potędze własnego intelektu, okazał się głupcem, bo uważając się za mądrego, nie miał potrzeby poszukiwania głębszej wiedzy, Bożej wiedzy, owocem której jest dobro drugiego człowieka. A zgodnie z hebrajską mądrością biblijną, niezbędnym warunkiem zdobycia takiej wiedzy jest pokora i bojaźń pańska. Pokora wynika ze świadomości zdobywania mądrości i proszenia o nią Boga, aby mógł jej udzielić. Bojaźń pańska natomiast to świadomość, że Bóg istnieje, że jest blisko i to też umiejętność postrzegania świata takim, jakim widzi go Bóg. Nie wiemy, czy dziewczynka świadoma była potrzeby zdobywania mądrości. Na pewno jednak posiadała bojaźń Bożą. Była świadoma, że istnieje Bóg i tak jak On patrzyła na świat, na drugiego człowieka. A owocem tego spojrzenia było dobro drugiego człowieka, w tym przypadku jej mamy. I każdy z nas codziennie staje oko w oko z licznymi pokusami, które zachęcają nas do tego, by sprzeniewierzyć się Bożym przykazaniom, by wykorzystać drugiego człowieka, by zadać ból, krzywdę innym. Każdy z nas ma takie ścieżki w swoim życiu, które wymagają prostowania, pogmatwane relacje, nierozwiązane problemy czy niewyjaśnione sprawy. Jaką postawę wówczas prezentujemy? Za kogo siebie wtedy uważamy w takich sytuacjach? Jeśli owocem twoich decyzji i działań w takich momentach jest dobro drugiego człowieka, to znaczy, że masz w sobie pokorę i że patrzysz na świat i na ludzi tak jak Bóg. Jeżeli zaś owocem nie jest dobro, to być może wciąż nosisz głowę wysoko i uważasz się za mądrego, próbując na własną rękę prostować ścieżki swoje i innych ludzi. Dlatego Pan Bóg również i w tym miejscu przypomina nam, że warto ufać Jemu i przed własną wiedzą często w takich sytuacjach postawić Jego mądrość, prosić o nią, tak jak robił to chociażby król Salomon. I to jest ten kolejny paradoks mądrości, który polega na tym, że sami siebie nie uważamy za mądrych, ale ufamy Bogu, że On ma najlepsze rozwiązania życiowe i prowadzi nas przez życie. Dlatego nie uważać siebie za mądrego, to być mądrym mądrością Bożą, której owocem jest dobro. Wojna, każda wojna kojarzy się z zabijaniem. Medale dla bohaterów wojennych też kojarzą się z zabijaniem. Desmond Doss to bohater. Z jednej strony bohater filmu Przełęcz Ocalonych, ale tak naprawdę to żołnierz amerykański, bohater II wojny światowej, który został odznaczony medalem za udział w bardzo ciężkiej kampanii wojennej na Okinawie. To była najbardziej krwawa bitwa w historii walk o Pacyfik. Ilu żołnierzy wroga zabił? Otóż Desmond Doss, młody wierzący Amerykanin, nie mógł siedzieć spokojnie w domu, kiedy jego młodzi koledzy Amerykanie walczyli na froncie II wojny światowej. Zaciągnął się też do wojska, by u boku swoich młodych towarzyszy broni walczyć o wolność i stanąć w ogniu walki. Wierny jednak swojemu postanowieniu, by nigdy nie zabijać i nie używać broni, podczas szkolenia spotkał się z szykanami ze strony kolegów i dowódców, gdyż dla nich jego pojmowanie wojny było absurdem. Jak to iść w wir walki i nie używać broni? Nie potrafili tego zrozumieć. Tylko on widział sens swojej obecności na polu walki w roli sanitariusza nieposiadającego broni. Kiedy w końcu wyjechał na wojnę jako sanitariusz, w trakcie działań wojennych wykazał się niespotykanym hartem ducha i odwagą. Nie używając broni i nieustannie się modląc, uratował wielu współtowarzyszy od śmierci na polu bitwy. Nigdy nie dotknął broni i nie zabił ani jednego człowieka. A pole bitwy uznał za miejsce, w którym będzie ratować ludzkie życie, a nie je odbierać. Taki miał wybór i z niego skorzystał. A swoją rolę jako żołnierza na polu walki po latach określił jako służbę miłości, podczas gdy tak łatwo potraktować ją jako wyraz i okazję do nienawiści. Dzięki wierze i pokorze Desmond Doss w polu wojennej zawieruchy potrafił dostrzec to, czego nie widzieli inni, że wbrew logice jest ono miejscem, w którym Bóg chce ratować życie swoich dzieci. On jako jedyny, w sposób zupełnie wolny i dobrowolny, bez karabinu, potrafił rzucić się w wir walki i spod ostrzału wynosić rannych swoich towarzyszy. Na szczęście my nie musimy i obyśmy nie musieli ratować ludzkiego życia na polu bitwy podczas wojennej zawieruchy. Ale powołani zostaliśmy do innej walki. Do walki o zbawienie swoje i innych ludzi. I byśmy mogli w tej walce zwyciężać, potrzeba nam wiary i pokory, bo dzięki wierze i pokorze, dzięki zależności od Boga i dzięki Jego przykazaniom, w pełnej wolności możemy ratować od wiecznego potępienia życie innych ludzi. Dzięki wierze i pokorze możemy spojrzeć na świat tak, jak widzi go Bóg, a co nie zawsze jest logiczne i kojarzy się ze zdrowym rozsądkiem, co często jest paradoksem. Dlatego wiara i pokora to też owo więcej mądrości niż tylko logika ludzkiego rozumowania. Dlatego wiedząc, jak wiele mądrości kryje się poza logiką ludzkiego rozumowania, w wierności Bogu, Jego przykazaniom, odnajdziesz wolność i życie oraz pomożesz je odnaleźć innym.